Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Gorąco witam, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy wieczorne spotkanie na antenie Radia Maryja, rozmowy niedokończone. Jest to kontynuacja spotkania, które rozpoczęliśmy w telewizji Trwam i w Radiu Maryja tuż po godzinie 18:00. W jakiej Polsce żyjemy? Próba analizy i oceny. W studiu Radia Maryja bardzo serdecznie witam gości naszego dzisiejszego spotkania. Z nami jest pan Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Szczęść Boże, panie przewodniczący.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
I pan Kazimierz Grajcarek, członek Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki. Szczęść Boże, panie przewodniczący.
Szczęść Boże, witam radio słuchaczy, witam ojca.
Tak, informacje dnia telewizji Trefam informowały, że w tej części będzie z nami pan przewodniczący Piotr Duda, ale pan przewodniczący wybrał się już w podróż do Szczecina, prawda?
Tak, jutro są uroczystości. W ogóle jesteśmy w takim uroczystym momencie dla naszego związku. Piotr jest w drodze do Szczecina. Jutro weźmie od samego rana udział w uroczystościach 33. urodzin Solidarności i 25. rocznicy strajków 1988 roku.
Ale gorąco pozdrawiamy. Jest w drodze. Może pan przewodniczący w tym momencie także nas słucha. Życzymy bezpiecznej i szczęśliwej drogi do Szczecina. Drodzy panowie, kontekst historyczny bardzo mocny. 33. rocznica powstania Solidarności. Te rocznice przywracają pamięć, prowadzą nas do tych ważnych wydarzeń z historii naszej ojczyzny, tego wielkiego zrywu Solidarności w pochodzie po wolność i suwerenność naszej ojczyzny. Ale to także czas trudny dla rzeczywistości naszej ojczyzny, bolączek i trudnych spraw bardzo wiele.
No zdecydowanie tak. Mówił o tym w programie w telewizji Trwam przewodniczący Piotr Duda, że te nasze rocznice urodzin są coraz bardziej smutne, ponieważ teraz po 33 latach musimy walczyć w ogóle o istnienie związków zawodowych, bo jak pewnie radiosłuchacze wiedzą, rząd Donalda Tuska rękami kilku posłów czy senatora próbuje wprowadzić ustawę, która tak naprawdę to nie tylko ograniczy, ale uniemożliwi funkcjonowanie związkom zawodowym w Polsce. No, na całym świecie związki zawodowe działają. Tu w Polsce od 6 lat, co najmniej od 6 lat, jesteśmy ciągle atakowani, ciągle uważani za tych, którzy przeszkadzają, co oczywiście nie jest prawdą, bo mamy wiele przykładów takich, że tam, gdzie związek traktowany jest po partnersku, to te firmy rozwijają się. Zapewne kolega Kazik będzie mówił o przykładach na Śląsku, gdzie dzięki Solidarności uratowano wiele kopalń. I to jest przykre i smutne, że właśnie te rocznice nasze tak wyglądają, że ci ludzie, którzy dzięki Solidarności, dzięki temu szyldowi, dzięki temu, że kiedyś mieli przygodę z Solidarnością w roku 80. czy w późniejszych latach, ci ludzie teraz, no już nie będę wspominał o pałowaniu związkowców, ale przykre, kiedy marszałek Senatu, który był kiedyś wiceprzewodniczącym związku, tak się wypowiada na temat działań Solidarności, na temat przewodniczącego Solidarności.
Wybrzeże i Śląsk to bardzo często za czasów reżimu komunistycznego swoistego rodzaju termometry pokazujące nastroje społeczne. Wybrzeże i Śląsk, pan przewodniczący Kazimierz Grajcarek. Panie przewodniczący, co słychać na Śląsku w kontekście tej sytuacji, w jakiej znalazła się Polska? Próbujemy dokonać pewną analizę tych czasów współczesnych, których przyszło nam żyć.
Na Śląsku, czy w ogóle w polskim przemyśle, który jeszcze pozostał, który nie został zlikwidowany, związki zawodowe są dosyć dobrze zorganizowane. Ludzie ufają związkom zawodowym. Związki zawodowe są mocne. Mogę mówić tutaj o górnictwie, energetyce, gdzie rzeczywiście te związki są mocne. Nie mówię tylko o górnictwie węgla kamiennego, ale mówię również o węglu brunatnym, mówię o cynku, soli, miedzi. I tutaj, czy też energetyka, wytwarzanie. I ten szaleńczy pomysł ograniczenia funkcjonowania związków zawodowych właśnie ma dotknąć jeszcze te najsilniejsze branże. I tutaj to jest taka trochę taka no, sytuacja dosyć trudna, bo no właściwie wśród tych ludzi, którzy chcą likwidować dzisiaj związki zawodowe, są ludzie, którzy zakładali Związek Zawodowy Solidarność, bo to jest prawda. Więc pytanie jest teraz takie, jakie przyświecały intencje tym ludziom? Czy rzeczywiście mieli na myśli Związek Zawodowy Solidarność i chcieli pomóc ludziom wtedy ciemiężonym przez czerwony, totalitarny przemysł antyludzki? Czy też mieli inne pomysły? Chcieli po prostu dorwać się do władzy i nieważne kto, jaka idea panuje, oni chcieli być przy władzy i swoją ideę wypromować. No i dzisiaj tak to wygląda. Nie chciałbym tych ludzi tak oceniać, ale wszystko na to tak wskazuje, bo przecież wielu wybitnych działaczy związkowych, którym się powiodło, którzy dzisiaj są krezusami polskiej gospodarki, którzy żyją, no nie chcę powiedzieć ponad stan, ale na pewno zdecydowanie lepiej niż ludzie pracy, no wypowiadają się wtedy, że związki zawodowe mają jakieś duże, za duże życzenia, że powróćmy do solidarności tej pierwszej, tak jakby była jakakolwiek druga solidarność, ale przecież u zrębów solidarności i inność, jaka jest pomiędzy związkami zawodowymi, przecież mamy więcej tych związków zawodowych w Polsce, czy w ogóle na świecie, niż Solidarność. To jest to, że nasz fundament Solidarności, to jest fundament społecznej nauki Kościoła. I ta inność, ta zdecydowana postawa chrześcijańska, ta zdecydowana postawa ludzi wierzących, mówiła, chcemy w duchu właśnie społecznej nauki Kościoła zadbać o naszych pracowników. A dzisiaj, kiedy nasi koledzy stali się pracownikami i mówią, wróćmy do idei 80 roku.
No, pracodawcami.
Tak, stali się pracodawcami, przepraszam. I mówi, wróćmy do idei 80 roku. No właśnie, wróćmy do społecznej nauki Kościoła, wróćmy do encykliki papieży na temat pracy, wróćmy do encykliki papieża Jana Pawła II o pracy. I wtedy trochę widziałbym, że jeśli ktokolwiek z tych ludzi słucha tej audycji, to chyba trochę się zarumienił. Trochę przed swoim sumieniem, może trochę chce oszukać swoje sumienie. Więc namawiam wszystkich, ale też i duszpasterzy, serdecznie proszę o to, duszpasterzy pracodawców, żeby rozmawiali z naszymi pracodawcami, żeby mówili o tym, jaka jest ich rola, nie tylko jakie mają prawa, ale również jakie mają obowiązki, bo przecież to oni tak naprawdę, czyli pracodawcy, odpowiadają za los rodzin swoich pracowników.
Ten kontekst historyczny, panie przewodniczący, to 33. rocznica powstania Solidarności, ale prace nad ustawą, której celem, o tym celu mówiliście panowie przed chwilą, jest delegalizacja związków zawodowych, także Związku Zawodowego Solidarność, jest czasem przed wielkimi manifestacjami, które odbędą się już w Warszawie, przed dniami protestu. Można sobie zadać pytanie, czy te zabiegi w tym czasie nie zostały celowo przez ekipę rządzącą podjęte.
Trzeba jasno powiedzieć, że ten rząd, ta koalicja Platformy i Polskiego Stronnictwa Ludowego bazuje na tak zwanym PR-ze od samego początku i różnego rodzaju wybiegi, zagrywki stosuje. No przecież trzeba sobie przypomnieć, jak niedawno atakowano związki zawodowe za jakieś tam rzekome ogromne wynagrodzenia, jakieś luksusy, którymi rzekomo dysponują związkowcy, to była przygrywka do tego, żeby później wyskoczyć z taką ustawą, z takim projektem, który właśnie ma doprowadzić do likwidacji związków zawodowych. Ale myślę, że Donald Tusk i jego ekipa przeliczyła się, bo to z tych rozmów, z tych spotkań, jakie mamy ze związkowcami, z pracownikami w ogóle, to jeszcze bardziej determinuje ludzi do tego, żeby właśnie w Warszawie we wrześniu zamanifestować, pokazać siłę, że Solidarność jest jedyną tak naprawdę strukturą, która może jeszcze tej władzy przeszkodzić w robieniu takich po prostu przygotowywaniu dla ludzi takiego XIX-wiecznego kapitalizmu. Solidarności po prostu się boją, uważam. Dlatego próbują nas zastraszyć, ale myślę, że tutaj związkowcy na tyle są zdeterminowani, że nie ulękną się takich gruźb i na pewno będziemy, bez względu na to, jakie prawo będzie stanowił ten parlament, a prezydent podpisywał lekką ręką, bez względu na to, jakie ustawy, my będziemy robili swoje, bo do tego jesteśmy powołani. Kazik mówił o nauce społecznej Kościoła. Tak, Solidarność rodziła się na kolanach, rodziła się na klęczkach i cały czas tak jest i tak będzie. I dopóki będziemy zaczynali od modlitwy, dopóki będziemy blisko Kościoła, to myślę, że różne zwycięstwa jeszcze są przed nami.
To czas, kiedy chcemy także rozmawiać o motywach, dlaczego jako związek zawodowy najliczniejszy, Solidarność, podjęliście chęć zorganizowania tych dni protestu.
Myśmy zostali do tego zmuszeni. Po prostu związek został postawiony pod ścianą, nie ma się już gdzie cofnąć. Przecież to, że trzy centrale związkowe, Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych zawiesiły pracę w Komisji Trójstronnej, to tylko i wyłącznie dlatego, żeby zadać kłam twierdzeniu pana ministra Kamysza czy innym przedstawicielom władzy, że jest prowadzony w Polsce dialog społeczny. Tego dialogu nie ma. Prace Komisji Trójstronnej wyglądały w ten sposób, że minister Kamysz jak listonosz przychodził i mówił, co rząd zrobi, co rząd zamierza. Tak to wyglądało, więc w końcu to, że trzy centrale to zrobiły jednocześnie, najlepiej świadczy o tym, że dialog w Polsce jest fikcją. Kolejna rzecz, która nas determinuje do tego, to choćby nasza akcja, tak samo jak i słuchacze Radia Maryja, telewizji Trwam, którzy też zbierali podpisy w obronie wolnych mediów. Przypomnę, my zebraliśmy 2,5 miliona podpisów w sprawie referendum, kiedy w grę wchodziła walka o wiek emerytalny. No i co? I 2,5 miliona podpisów, a wybrańcy narodu w większości Platforma i PSL powiedzieli, że oni wiedzą lepiej i podnoszą wiek emerytalny. Po nas przecież jeszcze sześciolatki, jeszcze inne grupy. No kilka, jeśli nie kilkanaście milionów podpisów zbieranych pod różnymi inicjatywami obywatelskimi i nic. Ale nie jest to sprawa przegrana. Te 2,5 miliona naszych podpisów przekłada się pozytywnie, o czym przypomnę, mówił Piotr Duda w popołudniowej audycji w telewizji Trwam. Ludzie próbują korzystać z tej demokracji bezpośredniej, czego są efekty w postaci wyborów samorządowych, odwołań władz samorządowych. No niestety w Polsce nie ma takiego prawa, żeby można było odwołać parlament, ale ludzie próbują korzystać z tego prawa bezpośredniego. Do tych dwóch spraw, o których mówiłem, jest jeszcze cała masa innych, choćby kwestia likwidacji szkół, choćby kwestia przerzucania tego całego ciężaru na samorządy, bo rząd przyjął jakąś taką dziwną zasadę, że odsuwa wszystko od siebie, umywa ręce jak przysłowiowy Poncjusz Piłat. To samo służba zdrowia. Najlepiej przekształcić i będą mieli święty spokój wtedy. Nikt nie będzie się czepiał żadnego ministra. To samorząd będzie zamykał szpital, to samorząd będzie prywatyzował i tak dalej. Więc przeciwko temu wszystkiemu po prostu musimy zaprotestować. Mówimy dość lekceważenia społeczeństwa.
Pan przewodniczący Grajcarek, powróćmy, panie przewodniczący, do tego wątku, który tylko w takim delikatnym wymiarze poruszyliśmy w telewizji Trwam. Aktualność postulatów, tych postulatów, które były u początków Solidarności. Po 33 latach, kiedy dokonujemy analizy różnych płaszczyzn funkcjonowania państwa polskiego, one są w dalszym ciągu aktualne.
no nie tylko, że są aktualne, tylko, że są niezrealizowane. Na tym rzecz polega. I walka ze związkiem zawodowym to jest taka propaganda, która mówi, że z jakimś tam czartem walczą. Walka ze związkami zawodowymi to jest walka z prawem człowieka. To jest walka z konstytucją. 21 postulatów, które wisi nie tylko w Polsce. UNESCO przecież przyjęło je za swoje i w wielu ważnych miejscach świata te postulaty są. I wiszą sobie spokojnie, tak jak i w sali BHP w Gdańsku. Więc pytanie jest takie proste. Skoro mówicie, panowie politycy z Platformy, że wróćmy do stałej solidarności, no to wróćmy do postulatów. To dlaczego nie realizujecie tych postulatów? No to nie, dlaczego takie... No bo to jest takie oczywiste kłamstwo, prawda? Że mówi się, tamta solidarność to była inna, tamta solidarność. Nie ma żadnej tamtej solidarności. Tam byli nieco inni ludzie, byliśmy wtedy młodsi, ale idee były takie same. I są, jak są dziś. Podstawa, fundament był taki sam, jak jest dziś. Społeczna nauka Kościoła. I obowiązek wobec pracowników, tych zrzeszonych i tych niezrzeszonych. O to żeśmy się dopominali i to jest nasz obowiązek realizowany, zgodnie zresztą z Konstytucją i Ustawą Związka Zawodowych. I my to robimy. Natomiast jeśli chce obecna władza, czyli oni chcą powiedzieć, że związki zawodowe to są związki zawodowe, czyli to jest ktoś inny niż obywatele. Otóż jesteśmy obywatelami. Zanim premier został premierem, to najpierw urodził się jako Polak, był obywatelem. Nikt nie wiedział pewnie wtedy, czy będzie premier, czy nie będzie, czy wielu z nas, każdy z nas. Więc nie można tutaj mówić o tym, że działamy, że związki coś tam chcą. Przecież nasze zadania statutowe są wyraźne, zatwierdzone przez sąd, przez polski wymiar sprawiedliwości. Więc jeśli walka z nami, czy z działaczami Solidarności, to proszę nam pokazać, gdzie łamiemy prawo. Czy to rzeczywiście trzeba z nami aż tak walczyć? Ja oceniam to bardzo prosto. Związek Zawodowy Solidarność, czy w ogóle związki zawodowe w Polsce są solą wokół, bo są lepiej nieraz, czy zdecydowanie lepiej zorganizowane niż partie opozycyjne. Partie opozycyjne są takie, jakie są. A z nami jednak muszą siedzieć, czyli chcą nas osłabić. Ja nie oceniam tego, że dzisiaj rząd Tuska postawił Solidarność pod ścianą. Ponieważ my nie pozwolimy się postawić pod ścianę. My działamy, żeby pod tą ścianą pracownik nie był. I nie pozwolimy na to, żeby był pracownik pod ścianą. I dlatego wyprzedzamy. My mamy wiele jeszcze ruchów jako związek zawodowy, ale mamy wiele ruchów jako obywatel. Ja jestem obywatelem również. Działaczem związkowym z wyboru, a obywatelem jestem polskim. I to też ja mam prawo do takich czy innych działań, natomiast premier nie może ani ośmieszać działań demokratycznych, czy nawet prezydent Rzeczypospolitej, który nawołuje do tego, że nie korzystajcie z demokratycznych swoich praw. A przecież ten prezydent, wtedy kiedy był nieco młodszy, nie był jeszcze przy korycie, to też walczył o to, żeby ta demokracja była. Co się z panem stało, panie premierze, panie prezydencie? Byliście w podziemiu. Siedzieliście w więzieniach, no tam premier Tusk nie, ale prezydent również. Więc co się stało, panie prezydencie, z panem, że wtedy, kiedy działaliśmy i mówiliśmy o prawach człowieka, dzisiaj pan nam te prawa, kiedy pan może je przestrzegać, kiedy pan może poprawiać te nasze prawa, kiedy te 21 postulatów pan, panie prezydencie, może być naszym sojusznikiem w realizowaniu tych postulatów. Pan nie zatrzymuje. Czy to była obłuda wtedy? Czy to rzeczywiście coś się zmieniło? No takie pytanie zadaje obywatel Rzeczypospolitej. Dlaczego tak?
We wrześniu dni protestu, panie przewodniczący, kto jest zaproszony na te dni protestu?
Praktycznie wszyscy. Wszyscy, którzy czują się oszukani przez tą władzę, którzy czują się po prostu lekceważeni przez tą władzę. Podzieliliśmy te 4 dni w ten sposób, że 11 będą demonstracje pod 6 ministerstwami. Pod Ministerstwem Zdrowia przy ulicy Miodowej, Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przy Chałubińskiego, Ministerstwem Gospodarki na placu Trzech Krzyży, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ulica Batorego, Ministerstwo Skarbu ulica Krucza i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na ulicy Nowogrodzkiej. Pod tymi 6 ministerstwami odbędą się demonstracje o godzinie 12.11. Następnie wszyscy uczestnicy w liczbie kilkunastu tysięcy przejdą pod Sejm, gdzie już będzie przygotowane miasteczko protestacyjne. 12 będziemy chcieli w kilku takich panelach dyskusyjnych, w kilku debatach pokazać, że związki zawodowe, że Solidarność to nie tylko, że jesteśmy przeciwko czemuś, ale że mamy również swoje propozycje, że można w Polsce rządzić inaczej, że inaczej może wyglądać służba zdrowia, że może inaczej wyglądać edukacja, inaczej może wyglądać polski przemysł, więc będą debaty. W piątek z kolei chcemy takiej debaty na temat spraw obywatelskich, na temat dialogu, a raczej braku dialogu w Polsce i na temat zmiany ustawy o referendach. Będziemy chcieli również w tym dniu udostępnić mikrofon wszystkim, którzy pojawią się tam, którzy będą chcieli wykrzyczeć to swoje niezadowolenie z tych całych lat rządzenia rządu Donalda Tuska. Będzie tak zwany Hyde Park. Przygotujemy jeszcze parę happeningów, żeby po prostu wyśmiać tą władzę, bo jeżeli nie możemy w inny sposób, to musimy tak jak w latach komuny różnego rodzaju komiksami innymi, teraz też chcemy w taki sposób pokazać oblicze tej władzy. No i oczywiście sobota, kulminacja. Z 3 różnych miejsc Warszawy pójdziemy, OPZZ pójdzie spod Pałacu Kultury, z Placu Defilad, Forum Związków Zawodowych spod Stadionu Narodowego w Warszawie i Solidarność spod Sejmu. Spotkamy się na rondzie de Gaulle'a pod tak zwaną Palmą, skąd ruszymy. Utworzy się czoło tej manifestacji. Udamy się pod Pałac Prezydencki na Krakowskie Przedmieście, a następnie na Plac Zamkowy, gdzie będą wystąpienia liderów 3 central związkowych i zakończenie tych dni. Nie mówię różnych innych szczegółów, które oczywista rzecz, że będą, ale tak mówiąc najogólniej i szczególnie na sobotę. Zapraszamy wszystkich, zapraszamy warszawiaków, zapraszamy wszystkie grupy. Zresztą już organizowane w regionach, w organizacjach związkowych te wyjazdy pokazują, że jest ogromne zainteresowanie. Kluby Gazety Polskiej, przedstawiciele Akcji Katolickiej, przeróżne grupy, stowarzyszenia. Wszystkich po prostu zabieramy z sobą. Kto tylko zechce jechać, może się zgłaszać do zakładów pracy, gdzie funkcjonuje Solidarność, do regionów, które są dostępne dla wszystkich i zapraszamy wszystkich po prostu, żeby tam w tym dniu zamanifestować to niezadowolenie.
Pan przewodniczący Grajcarek, panie przewodniczący, z ust premiera Tuska w stronę związków zawodowych Solidarności padają słowa, że to wy wypowiedzieliście wojnę temu państwu, także z ust niektórych pracodawców w mediach liberalnych mogliśmy się dowiedzieć, że związki zawodowe są swoistego rodzaju szkodnikami, które przeszkadzają w rozwoju pewnych zakładów pracy, a pan przewodniczący Majchrowicz na początku mówił także o procesie uratowania zakładów pracy, w których związki zawodowe są silne. Zatem pytam się, jak to wygląda rzeczywiście?
No, związki zawodowe i pracodawcy w Polsce, wielu pracodawców i tych, w cudzysłowie powiem jeszcze państwowych, czy większych, to są bardzo porządni, bardzo często ludzie, bardzo w bardzo trudnej sytuacji są, ponieważ ciśnienie ze strony liberalnych rządzących w naszym kraju przez tych wszystkich, którzy zarządzają polską gospodarką, no i oni widzą to, że te rządy, minister skarbu, czy też minister gospodarki, że to są ludzie, którzy pojęcia nie mają specjalnie o tym, o co chodzi, już nie mówię tylko o panu premierze. Nie chciałbym się wypowiadać, jeśli chodzi o pana premiera, ponieważ sprawa wygląda tak. Gdyby pan premier, rzeczywiście pan premier Tusk czuł się mocny w swoich planach, w swoich propozycjach, wiedziałby co chce, to zrobiłby to, co robi każdy odważny człowiek. Siadam ze swoim adwersarzem, patrzę mu w oczy i mówię, nie masz racji, albo masz rację. Natomiast uciekanie, umykanie i mówienie takie, że nie będę, że nie siądę do negocjacji, że związki tu nie będą mną rządzić i tak dalej, i tak dalej. Nikt nie chce rządzić polskim premierem. My chcemy pokazać swoje racje. Być może to nie jest tak, że rządzący tylko mają patent na władzę. Mądrością człowieka, który zarządza, jest to, żeby wysłuchał wszystkich. Jego zdaniem nawet tego najgłupszego. Bo być może to on z woli Bożej się tam pokazał, żeby mu coś podpowiedzieć. Ale do tego trzeba wielkich ludzi. Wielki człowiek nie wstydzi się zapytać. Wielki człowiek, mąż stanu, próbuje ogarnąć problemy ludzi, którymi dane było im mu zarządzać. Więc nie chcę się odnosić do słów pana premiera z prostej przyczyny. Jest mi tak po ludzku, po prostu wstyd. Jestem w strukturach organizacyjnych europejskich, światowych, związków zawodowych i tam bardzo trudne są rozmowy pomiędzy związkowcami a rządzącymi. No zawsze tak było, to tam nie, no wiadoma sprawa, że każdy z nas ma inne zadanie. Ale ci ludzie, którzy zarządzają w tym państwie, jednym, drugim, trzecim, czwartym, zapraszają tych związkowców, którzy są czasami bardziej wymagający niż my, ale siadają, bardzo trudne, prowadzą rozmowy, ale się dogadali. I to mnie boli, tego się wstydzę, jak jeżdżę, bo się pytam, a jak jest u was? Ja się nawet wstydzę mówić, że jest źle. I teraz związki zawodowe, jeśli i pracodawcy są roztropni, to daję przykład, już tu kiedyś dawałem przykład, czy przykłady są prywatyzacji pracowniczych, gdzie to pracownicy i związki zawodowe, wtedy kiedy zarządzający firmą, czy też państwem mówią, to się nie opłaca i tak dalej, trzeba zlikwidować przedsiębiorstwo, pracownicy mówią, nie, zostawcie nam to przedsiębiorstwo, spróbujemy my być gospodarzami. I tak się stało w wielu zakładach pracy. Jedną z tych przykładowych daję zawsze swoją kopalnię, bo to najlepszy przykład, gdzie rządzący górnictwem i rządzący państwem postawili krzyżyk na tej kopalni, na kopalni Silesia. Dzisiaj to z inicjatywy Związku Zawodowego Solidarność, ale też trzeba przyznać, że i innych związków zawodowych, które pomagały nam w tym na kopalni Silesia, przedsiębiorstwo, które zatrudniało 700 osób, dzisiaj zatrudnia 1700. Pracodawca nowy, który przyszedł, inwestor, zainwestował w tą kopalnię już prawie 1 000 000 000 złotych, bo prawie 800 milionów złotych na nowe maszyny, urządzenia, na bezpieczną pracę. Ale sam prezes niedawno tej firmy, przy okazji tam pewnych uroczystości, powiedział, dzięki, to powiedział Niemiec, bo on tam jest prezesem, to wam dziękuję związki zawodowe, że wy, i to jest napisane, tam zresztą można to zobaczyć w komputerze, to wy jesteście tymi, którzy zapoczątkowali dobrą drogę tej kopalni. I proszę zobaczyć, człowiek, który w ogóle no, przyszedł z Niemiec, przyszedł zarabiać oczywiście pieniądze, jakie ma podejście do sprawy. Podobnie zrobił sam szef PG Silesia, Czech zresztą, który przyszedł i każdemu z przewodniczących podał rękę oficjalnie, żeby wszyscy widzieli. Powiedział tak, dziękuję wam za to, że jest podpisany układ zbiorowy pracy, że żeśmy się dogadali, że i można. My chcemy dawać przykład. I to jest taki namacalny przykład, z którego nasi pracodawcy w Polsce, choć wielu takich też jest, żeby sprawa była jasna, ale niektórzy mogliby się po prostu uczyć. Ale inspiratorami były związki zawodowe, ale znam również przykłady, ojcze, takie, gdzie pracownicy w tym najcięższym przedsiębiorstwie, tu daję Przemyśle, i tu daję przykład chociażby ZGH, Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław, gdzie kilka lat temu załoga podjęła decyzję, że nie będzie brała tam karty górnika i tak dalej, że nie chce podwyżek, ale za to, że ludzie nie będą zwalniani z tego przedsiębiorstwa i żeby przedsiębiorstwo dalej żyło. I dzisiaj żyje i się rozwija. Czyli to związki zawodowe były inspiratorami, że tak to się dzieje. Więc można i tak. Solidarność jest do tego przygotowana.
Zaprosimy także naszych słuchaczy do współtworzenia rozmów niedokończonych. Drodzy Państwo, w jakiej Polsce żyjemy? Próba analizy i oceny. W studiu Radia Maryja z nami zaproszeni goście. Pan Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Pan Kazimierz Grajcarek, członek Komisji Krajowej, przewodniczący sekretariatu NSZZ Solidarność Górnictwa i Energetyki. Przypominam numery telefonów do naszego studia dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Użytkownicy tej telefonii do nas dzwonią bezpłatnie. I dwa numery telefonów dla zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy z Europy 048 56, z Ameryki i z Kanady 011 48 56.
A jeśli coś nasz polski dom zapalił, to każdy z nas gotowy musi być. Bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć. Solidarni nasz jest dzień, zjednoczmy się, bo jeden jest nasz cel. A jeśli ktoś nasz polski dom zapalił, to każdy z nas gotowy musi być. Bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć. Solidarni nasz jest dzień, zjednoczmy się, bo jeden jest nasz.
Dziewiętnaście i pół minuty po godzinie 22 w Radiu Maryja trwają rozmowy niedokończone. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Witam, mówi Teresa z Warszawy. Witam ojca i gości przybyłych. Dziwne jest, że państwo związkowcy dopiero tak wcześnie, żeście się zebrali i robicie teraz rząd, bo już Polska jest rozebrana. Polska jest podzielona między Niemcami a Rosją. Nas zupełnie już nie ma. Bardzo przykro, że do tego doszło. Dziękuję bardzo, tyle miałam do powiedzenia.
Dziękujemy serdecznie. Panie przewodniczący, bardzo proszę.
Pani zapewne miała na myśli, że tak późno żeśmy się zebrali, a nie tak wcześnie. Więc Związek Solidarność od samego początku sprzeciwia się złu, sprzeciwia się tym wszystkim tendencjom, różnym trendom, które w Polsce miały miejsce. I ja raczej nie przyjmuję tak do końca do siebie, że to wina związku zawodowego. Trzeba przypomnieć, że to raz na 4 lata, czasami częściej, wszyscy obywatele mają ogromną władzę i obdarzają tą władzą takich, a nie innych ludzi. I tutaj trzeba się dopatrywać tego. Związek zawodowy ma swoje ograniczone dość prawa. Reguluje to ustawa o związkach zawodowych i kodeks pracy. parę jeszcze innych aktów prawnych. Natomiast obywatel ma ogromną siłę i tutaj trzeba w tym dniu, kiedy po prostu wybiera się ludzi do różnego rodzaju szczebla władzy, wtedy musi Polak być mądry, a my od wielu, wielu lat niestety jesteśmy najczęściej mądrzy po szkodzie.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
A szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Nazywam się Krystyna z Niszka na Podkarpaciu.
Bardzo proszę, Pani Krystyna.
Proszę Ojca, więc ja tak słucham i wcześniej, przed pół do ósmej. I po prostu brakuje mi tam przedstawiciela jakiegoś przedstawiciela rządu. Bo przecież, jeżeli się mówi na ten temat, to powinna być ta druga strona i powinien się ten ktoś odezwać. Przecież myślę, że gdybyście zaprosili, to przyszliby ci ludzie, no i przynajmniej sprostowaliby tam jakieś takie, no, niektóre kłamstwa, co mówią tutaj ci przedstawiciele związku.
A może konkretnie pani, bo jeżeli pani mówi, tak, że przedstawiciele
oczywiście
mówią...
Co mówią? No mówią na przykład, że ktoś chce ich zdelegalizować czy zlikwidować. To jest nieprawda, przecież nikt nie chce zdelegalizować ani związku zawodowego, ani żadnego ze związków. Z tego co wiem, to chodzi tam tylko o ograniczenie przywilejów działaczy związkowych. Nie chodzi tam o delegalizację. Znaczy, proszę księdza, to ja tam
czyli
nie mówię, że
ani
ktoś tam brat, ani z was, tylko chodzi o prawdę, żeby tam nie przekłamywać. Przecież można by zaprosić tę drugą stronę też do dyskusji i przynajmniej oni by się mogli też wypowiedzieć na ten temat.
Dziękuję serdecznie.
No, tylko tyle mam do powiedzenia.
Bóg zapłać.
Taka moja uwaga.
Tak, pani Krystyna, ja proszę popatrzeć także na całą bogatą paletę mediów prorządowych, liberalnych, w których te osoby od rana do wieczora przekazują swoje informacje. Panie przewodniczący, sprawa delegalizacji. Czy związek zawodowy, między innymi także Solidarność, jest zagrożony w swoim bycie z racji na ten projekt ustawy, czy też nie jest?
Więc najogólniej powiem tak, że Solidarność zawsze w trudnych czasach potrafi się zmobilizować i potrafi wyjść z opresji. I tu oczywiście nazywamy rzecz po imieniu, że jest to delegalizacja. To nie jest tak, że ktoś przyjmie ustawę o likwidacji związków zawodowych w Polsce. Ale jeżeli się mówi o tym, że no jakie przywileje? No przecież my mamy swoje uprawnienia wobec pracowników zapisane i tylko je realizujemy. To nie jest przywilej, że jeżeli w jakiejś tam firmie jest powiedzmy 200 czy 300 członków związku i pracownik przechodzi na etat związkowy, to nie jest przywilej. Działając na rzecz całej załogi, a szczególnie na rzecz tych członków, jest to niemożliwe, żeby społecznie to wykonywać po godzinach pracy. Więc po to ustawa gwarantuje ten etat. A to urasta do jakichś tam mitów, że są to rzekomo przywileje. Kwestia udostępnienia lokalu do działalności. Przecież w obecnej ustawie jest zapis mówiący o tym, że pracodawca na zasadzie odrębnej umowy udostępnia związkom zawodowym do działalności. Kwestia potrącania składki członkowskiej. No, jak można sobie wyobrazić, że ten pracownik zmęczony pracą, który z trudem uciłał na kiepskie utrzymanie, on pójdzie i będzie gdzieś tam do kapelusza wrzucał składkę członkowską. Więc mówimy o tych sprawach, że to może spowodować, że związki zawodowe będą osłabione zupełnie. Natomiast jeśli chodzi o drugą stronę, o naszych adwersarzy, my bardzo chętnie byśmy rozmawiali na argumenty, o czym już mówił wcześniej Kazimierz. Tylko że druga strona nie chce rozmawiać na argumenty. Druga strona nie chce przekonywać nas w czymś, że nie mamy racji. Tylko jest ich racja. I oni szukają jakichś takich drobiazgów, szukają jakichś takich drobnych przykładów, które urastają do jakichś tam wielkich rzeczy, pokazują, jakie to są czarne ludy ci związkowcy. A ja przypomnę, że związek zawodowy, jeżeli nawet jest kilkunastu czy kilkudziesięciu związkowców w firmie, jeżeli cokolwiek wynegocjuje z pracodawcą, robi to na rzecz całej załogi. Reprezentuje wszystkich pracowników w ten sposób. I sięganie po takie chwyty po prostu w tej sytuacji, kiedy zapowiedzieliśmy dni protestu, jest tylko normalną prowokacją. Jest to próba albo zastraszenia, albo próba jakiegoś, nie wiem, czy mają panowie świadomość tego, że to jeszcze bardziej zdeterminuje ludzi. Więc tutaj nie ma żadnych przywilejów. To są tylko i wyłącznie rzeczy, które prawo gwarantuje. Przecież jeżeli ten przewodniczący X czy Y przestałby być przewodniczącym, no on wraca na swoje miejsce pracy i zarabia tyle samo. Ustawa mówi jasno. Jeżeli ktoś idzie z takiego czy innego stanowiska, wyliczana jest tak zwana średnia urlopowa i takie wynagrodzenie otrzymuje. On dalej jest pracownikiem tej firmy. Więc tu próbuje władza robić ludziom przysłowiową wodę z mózgu, żeby pokazać, że to są jakieś darmozjady, które na tej krwi pracodawcy żerują. To jest nieprawda. Jesteśmy normalnymi, zwykłymi ludźmi, którzy po prostu realizują pewną misję wobec pracowników. Bo to nie jest normalna praca, to jest misja wobec pracowników. Nikt z nas nie liczy godzin, przejechanych kilometrów i tak dalej, własnego czasu. Po prostu realizujemy pewną misję, pewne zadania wobec pracowników. I tak należy postrzegać związkowców.
Prosimy bardzo. Tu słuchacz już trochę czeka, panie przewodniczący, to odbierzmy telefon i później poproszę pana przewodniczącego. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry.
Tadeusz,
witam Panie Tadeusz.
Proszę Państwa, Polska od czasu II wojny światowej jest w kryzysie. O to walczyliśmy z poprzednim ustrojem, żeby ten ustrój był bardziej dla naszego narodu, społeczeństwa sprzyjający, żeby wyniki życia, rozwoju były nadzieją dla nas. Po prostu łatwo jest analizować po tych 25 latach tego nowego ustroju, jakie osiągnęliśmy rezultaty, jakie osiągnęliśmy wyniki dla społeczeństwa. Wyraźnie mówię dla społeczeństwa, czyli dla narodu w całej tej rozciągłości. A wyniki, jakie osiągnęliśmy, chyba naród nasz wie. I powiem tak, że na złodzieju czapka gorę. Co jest ze służbą zdrowia? Co jest z tułaczką naszego narodu za chlebem za granicę w liczbie ogromnej 2,5 miliona? Co jest z naszymi wynagrodzeniami? Jak zbliżyliśmy się do państw przodujących gospodarczo, ekonomicznie z poziomem życia? No, trzeźwo myślący człowiek, kochający swój kraj, swój naród, wie, że marnie się zbliżyliśmy. Zapełnienie sklepów to jeszcze nie jest rezultat, jakiego spodziewaliśmy się, bo zyski z prywatyzacji, z wszystkich, no może nie wszystkich, ale w całej gali sprzedanych przedsiębiorstw poszły, idą za granicę. W małym mieście jest 70% obrotu towarowego w handlu idzie za granicę. W Olkuszu jest 4 Biedronki, 1 Carrefour, 1 Lidl i garstka przedsiębiorstw, sklepów, że tak powiem, naszych rodzimych. Więc jak będziemy się rozwijać? Gdzie będzie rozwój narodu, kiedy zyski z całej przedsiębiorczości, powiedzmy może nie całej, ale w 70% z przedsiębiorczości idą za granicę. Hutnictwo, przemysł szklarski, farmacja i cała reszta. Dziękuję uprzejmie i proszę o przemyślenia i komentarz do tego. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy Panie Tadeuszu, szczęść Boże. Pan Przewodniczący Grajca.
Na początek chciałem powiedzieć właśnie Panu, który ostatnio mówił, wszystkie te Biedronki, inne sklepy, o tym jednak decydują samorządy. Więc jeśli społeczeństwo na to się godzi, jeśli społeczeństwo uważa, że w Biedronce jest taniej, czy w jakimś innym sklepie, no ten Biedronki, przepraszam, bo taka nazwa padła, a nie chcę używać nazw. Przepraszam za tę Biedronkę. w jakimś wielkopowierzchniowym sklepie. Chcę mieć we wsi, chcą mieć we wsi ludzie. I tak jest. W mojej wiosce wybudowano właśnie wielkoprzemysłowa. Obok sklepy już popadały. I ludzie przecież chodzą i widzą, co jest, prawda? Ale myślą, że tam jest taniej. A jeśli to przeliczą jakość tego towaru, a jakość tego towaru w tym sklepiku, do którym chodziło się 30 lat, no to rzeczywiście zobaczą, że ta kiełbasa nie jest kiełbasą, tylko jest jakimś tam pomieloną papką mięsną. Więc samorządy o tym decydują. Jeśli państwo się decydujecie na takie samorządy, przebardzo. A jak nie, no to mamy sprawę referendum i można samorządom podziękować, choć to problemu sklepów wielkopowierzchniowych nie rozwiąże, bo on już stoi. Więc trzeba się zastanawiać, kogo się wybiera. Natomiast chciałbym najpierw powiedzieć pani, która najpierw dzwoniła. Czy myśmy się, jako pierwsza dzwoniła, przepraszam. Czy myśmy się za późno obudzili? Tak. Jako społeczeństwo obudziliśmy się za późno. A Związek Zawodowy Solidarność od 1989 roku bez przerwy mówi, wskazuje ludziom, co dla ludzi jest zdaniem związkowców, co jest dobre. I proszę przypomnieć sobie już lata 90., kiedy była sprawa, kiedy było referendum i sprawa dotyczyła przynależności do Unii. Na jakich warunkach społeczeństwo się nie pytało, tylko przyjęło tą propagandę. Ja nie jestem przeciwnikiem wstąpienia do Unii, ale nie na tych warunkach. Jeśli chodziło o powszechną prywatyzację, każdy mógł wtedy rzeczywiście podjąć decyzję. Były propozycje, jak ta powszechna prywatyzacja. Co społeczeństwo odpowiedziało? Że nie chce powszechnej prywatyzacji. Więc, szanowna pani, ja chciałbym prosić o to, że jeśli rzeczywiście ludzie o czymś mówią, no to żeby popatrzyli do tyłu. A 67, czyli każdy, szanowna pani, szanując pani pogląd, każdego to dotyczy. Szczególnie ludzi młodych. A proszę zobaczyć, ilu protestowało. Przecież ci ludzie w ogóle nie będą mieć szansy na to, żeby mieć emeryturę. Czyli Związek Zawodowy Solidarność nie obudził się za późno. Tylko też jest inny problem, że dzisiaj jest sytuacja taka, dzięki ojcu dyrektorowi, wszystkim ludziom, którzy tutaj pracują w radiu, w telewizji, w naszym dzienniku, że możemy o tym mówić, co zrobiliśmy. To jest niezwykła wartość, bo bardzo prosto jest powiedzieć, zaproście i rozmawiajcie, ale przecież nas nie zapraszają do innych telewizji. Nie mamy możliwości tak się wypowiadania jak tu, bo dziennikarz natychmiast, jeśli się na taki tor wjedzie, jak trzeba, dziennikarz natychmiast sprawę ucina. I ostatnia sprawa pani, która przed panem mówiła o tym. Szanowna pani, jeśli pani jeszcze słucha naszego programu, to ja powiem tak. Ja nazywam się Kazimierz Grajcarek. Mój numer telefonu służbowego to jest 601-83-43-52. Dlaczego podaję pani ten numer telefonu? Ano dlatego, że jeśli ktoś mi zarzuca kłamstwo, jestem związkowcem, mnie za moją pracę płacą moi koledzy członkowie związku ze swojej składki. I ja nie mam prawa kłamać. Zwłaszcza jeśli jestem w takim radiu czy w takiej telewizji, do której mam niezwykły szacunek i jestem w związku, który ma fundament społeczną naukę Kościoła. Dlatego pani dałem ten numer telefonu, ponieważ proszę o telefon, no nie dzisiaj, bo teraz jestem w radiu, ale jutro czy w każdym inny dzień, ten telefon jest cały czas dostępny, żebym pani miał szansę powiedzieć, że pani się myli, jeśli pani ma dobrą wolę. Chyba, że pani ma złą wolę i pani tylko chciała nawrzucać. I daję jeden konkretny przykład. Czy związki zawodowe mają przywileje? Czy działacze związkowi? Otóż powiem, jedno mają najważniejsze uprawnienie. Najważniejsze z mojego punktu widzenia to, że na czas trwania kadencji i po kadencji, chyba rok, o ile dobrze pamiętam, nie można rozwiązać z nim stosunku pracy. Otóż rząd rękoma Związku Pracodawców Rzeczypospolitej i pana prezydenta Malinowskiego taki złożył wniosek, żeby właśnie to uprawnienie cofnąć. I teraz proszę, niech pani się postawi, niech, umówmy się, jest pani szefową związku. Widzi pani, że robi się, że dzieje się krzywda ludziom. A pracodawca pani mówi, jeśli pani ruszy ten temat bezpieczeństwa pracy, to ja panią po prostu zwolnię z pracy. I tego uprawnienia się boją, że my możemy iść do naszych pracodawców i prawie, że bezkarnie, bo przecież po roku wiadomo, że można tego pracownika zwolnić. Więc to są te uprawnienia nawet. A to, że bierze wynagrodzenie, to proszę panią, jeśli pracownik pracuje i mówi się tak w tym projekcie, że związek zawodowy, na przykład Solidarność, prawda, bo jesteś w Solidarności, że Solidarność ma utrzymywać swojego przewodniczącego komisji organizacji zakładowej w danym zakładzie pracy. I wydawałoby się, że to jest w porządku. Tylko pod jednym warunkiem tak nie może być. Ponieważ związek zawodowy, obojętnie jaki by nie był, jeśli podpisuje układ zbiorowy pracy, czy podpisuje jakikolwiek regulamin, ustala płacę i tak dalej, to ustala nie tylko dla członków związku, ale również dla wszystkich pracowników. I dlatego przewodniczący związku zawodowego, nie tylko Solidarności, ale każdego, jest płacony nie dodatkowo, tylko z puli płacy, czyli jakby pracownicy zrzucają się na tą wypłatę dla niego, o tyle fundusz płacy jest pomniejszony. I chciałbym od pani usłyszeć, co to znaczy przywileje związkowców. Chciałbym panią zrozumieć w dobrym tego słowa znaczeniu. Nie zarzucam pani ani złej woli. Chciałbym tylko panią zrozumieć. Co to znaczy pani zdaniem, i dlatego dałem pani numer telefonu, żeby pani mi powiedziała, co zdaniem pani jest przywilejem działaczy związkowych. Dziękuję.
Panie przewodniczący, kolega powiedział, gdyby tak było z tą ochroną prawną działaczy związkowych, to żylibyśmy w idealnym państwie. Ona faktycznie jest zapisana w prawie. Ale co z tego, kiedy wielu pracodawców pod byle pretekstem wyrzuca z artykułu 52 kodeksu pracy, czyli dyscyplinarnie, wyrzuca naszych działaczy związkowych, którzy po 2 latach, po roku, czasami po 3 latach są przywróceni do pracy, ale ci ludzie są upokorzeni, zdeptani, żeby im się już nigdy nie zachciało związkowania. Takie przykłady mamy w Polsce. Cóż z tego prawa, które jest zapisane, kiedy pracodawcy gwiżdżą na to, potem nie wstawiają się do sądu, wystawiają jakieś zaświadczenia, że nie mogą uczestniczyć w rozprawie. Te rozprawy trwają, tak jak mówię, latami. Czasami z takiego powodu, że pracownica wywiesiła flagę w czasie, kiedy trwał strajk generalny na Śląsku, wywiesiła flagę na bramie swojego zakładu. Za to została zwolniona dyscyplinarnie. Za to, że solidaryzowała się ze Śląskiem, nie mogąc strajkować w swojej firmie. Niestety, tak jest obraz Polski.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór, Jolanta ze Szczelina. Czy będę mogła rozmawiać?
Jesteśmy już na antenie, słyszymy się. Pani Jolu, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szanowni panowie, słucham panów od jakiegoś czasu. Jedna rzecz mnie martwi w tym wszystkim, że jeżeli będzie ten strajk, teraz panowie będą go organizować. Boję się, że do waszych struktur, jak to miało miejsce w strajkach sierpniowych 33 lata temu, przenikną służby odpowiednie i mogą wam pokrzyżować te plany. Bardzo mnie to martwi, rozmawiam ze znajomymi, no i boimy się tego, że no nie wyjdzie to tak, jak zamierzaliście, jak my wszyscy tu mamy taką nadzieję w was, że ktoś, prawda, w imieniu narodu, tych ludzi uciskanych, zrobi coś dobrego dla nas wszystkich. Nie wszyscy możemy tam być tego dnia z wami wszystkimi, ale będziemy z wami myślami, będziemy się za was modlić, żeby to wszystko dobrze poszło, żeby ten cudowny naród, który jest, wydał tylu wspaniałych ludzi i teraz tak jest upokarzany na każdym kroku. To tyle chciałam od siebie.
Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy.
bardzo słuszna uwaga, szanowna pani. Dlatego Solidarność i inne związki przygotowują się na różnego rodzaju prowokacje. Właśnie kolega Kazimierz, z którym jestem tutaj w studio, z ramienia Solidarności odpowiada wspólnie z Bogdanem Bisiem, zastępcą przewodniczącego Komisji Krajowej, za nasze wewnętrzne służby porządkowe, które będą starać się właśnie rozpoznać ewentualnych prowokatorów, którzy będą chcieli na przykład, nie wiem, nie chcę nawet mówić, co zrobić, ale my przed tym spróbujemy się ostrzec. Będziemy mieli na tyle dużo swoich służb porządkowych, że nie pozwolimy sobie, przynajmniej mamy taką nadzieję, na jakieś prowokacje. Myślę, że strona rządowa na pewno będzie próbowała nas prowokować, zresztą nie jest to pierwszy protest Solidarności i zaznaczę, nie jest to strajk, to jest tylko akcja protestacyjna, to jest tylko demonstracja, manifestacja. O strajku na razie póki co nie mówimy. Żeby w Polsce mógł odbyć się strajk, musiałoby się odbyć wcześniej referendum strajkowe i tak dalej, to jest cała skomplikowana procedura, więc bardzo dziękuję za te słowa o modlitwie, o wsparciu, o tym, że będą słuchacze myślami przynajmniej z nami, ci, którzy nie mogą uczestniczyć. My ze swojej strony obiecujemy, że zrobimy wszystko, aby nie dać się sprowokować, aby po prostu nie dopuścić do tego, że ktoś przeniknie do tego olbrzymiego tłumu, bo takiego się spodziewamy 14. Mam nadzieję, że nam się to uda.
Ale to jest sprawa bardzo ważna. Proszę też pamiętać o tym, że tak jak Tadek powiedział, ja jestem za służby odpowiedzialny, z nieco na tym się znam. My mamy już, wiemy mniej więcej, jakie rozkazy policja dostała, szczególnie w szkołach policyjnych mamy dostęp do pewnych informacji. No i to jest dobry czas na to, żeby zaapelować do policjantów i żeby im powiedzieć, że my nie chcemy z policjantami wojny. My szanujemy polską policję. To są nasi synowie, to są nasi bracia, to są czasami nasi ojcowie i chcemy ich szanować. Wy, szanowni policjanci, wiecie, jakie macie rozkazy. I ja zawsze mówię tak, jak jestem na manifestacji, a najczęściej odpowiadam za służby porządkowe. Wykonujcie tak swoje zadanie, żebyście kiedyś w sądach nie musieli powiedzieć tak, jak milicjanci z Wujka. Wykonywaliśmy rozkazy. Żebyście się nie wstydzili tego, co robicie. My nie jedziemy tam na wojnę. Nie chcemy się bić z policją. My mamy rozeznanie również w środowisku policyjnym, tam są bardzo porządni ludzie i wiemy, jak sprawy wyglądają, a wy najlepiej wiecie.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Halo, szczęść Boże, mówi Michał z Wielkiej Brytanii.
Pozdrawiam, panie Michale, bardzo proszę.
Ja mam dwa pytania w zasadzie do gości w studio. Pierwsze pytanie to jest, jeżeli to jest funkcja społeczna, którą państwo pełnią, ja chciałbym wiedzieć i chciałbym, żeby wszyscy słuchacze wiedzieli, jakie jest państwa wynagrodzenie za tą funkcję społeczną. I to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie to jest w zasadzie refleksja. Bo państwo mówią, że nikt nigdy nie wraca, że powinno się wrócić ze stanowiska związkowego do normalnego stanowiska w pracy. Ja chciałbym się odnieść do pana przewodniczącego Śniadka, który nie wrócił do stanowiska pracy, został się posłem. I dla mnie to jest trochę, ta sytuacja trochę mi przypomina sytuację w latach 80., początku lat 90., gdzie właśnie ludzie, którzy byli w Solidarności, zostali posłami i teraz mamy taką elitę polityczną, jak mamy. Bardzo bym się prosił odnieść do tych dwóch pytań.
Bóg zapłać, panie Michale, pozdrawiamy, bardzo proszę. No więc tak. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie za pracę społeczną, to są dwie różne rzeczy. W Polsce, jeżeli chodzi o Solidarność, w około 6000 organizacji związkowych nasi związkowcy pracują społecznie. Tak trzeba powiedzieć, bo są to organizacje, które mają mniej niż 150 członków. Natomiast każda organizacja, która ma powyżej 150 członków, przewodniczący tejże organizacji przechodzi na etat związkowy i jego wynagrodzenie wynosi dokładnie tyle, ile miał na stanowisku pracy. Jeżeli chodzi o
struktury regionalne, struktury krajowe, to wszystko jest ustalone w uchwale finansowej, którą w przypadku Solidarności przyjął Krajowy Zjazd Delegatów. Krajowy Zjazd Delegatów określił, jakie wynagrodzenie może otrzymywać przewodniczący na przykład regionu, przewodniczący Komisji Krajowej i tak dalej. I to jest wszystko uregulowane w naszym prawie wewnętrznym. Jeżeli zaś chodzi o powrót na stanowisko pracy, ja mówię o powrotach na stanowisko pracy, szczególnie ludzi w firmach, którzy po skończonej kadencji, jeżeli załóżmy nie kandydują, czy nie zostaną wybrani, wracają na stanowisko pracy. Natomiast przykład Janusza Śniadka, naszego kolegi, który przez 12 lat pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Krajowej, jasno mówi o tym, że z takim doświadczeniem człowiek po tylu latach pracy dla Solidarności, uzyskując taką ogromną wiedzę, byłoby grzechem, jeżeli by Janusz miał wrócić gdzieś tam na jakieś stanowisko pracy, załóżmy tam do stoczni, do biura konstrukcyjnego, w którym kiedyś przed laty pracował. Więc zdarzyła się taka sytuacja, że po wyborach w związku za niedługo były wybory parlamentarne. I ja muszę panu powiedzieć, że cała siódemka, nowe prezydium Komisji Krajowej, które zostało wybrane na zjeździe we Wrocławiu, my wszyscy wzięliśmy zaświadczenia i głosowaliśmy w obwodowej komisji wyborczej, w której Janusz kandydował. Dołożyliśmy swoje także 7 głosów do tego, żeby Janusz został posłem. Bo byłoby grzechem, gdyby z takim potencjałem, z takim doświadczeniem człowieka nie wykorzystać. W tej chwili mamy właśnie Janusza Śniadka i mamy Stasia Szweda, mamy 2 posłów, którzy są naszymi orędownikami, którzy znają się, są wyczuleni na sprawy społeczne, którzy są naszymi ludźmi w parlamencie. I to nie jest tak, że człowiek z doświadczeniem wieloletnim, z najwyższego szczebla, no co, miał zostać bezrobotnym? To o taką Polskę nam chodzi? O taką Solidarność? Solidarności nie stać jest na to, żeby ludzi, w których inwestujemy ogromne pieniądze, bo przecież my przechodzimy różnego rodzaju kursy, szkolenia, nabywamy doświadczenia, nabywamy wiedzy przez te całe lata, to byłoby grzechem, żeby potem tych ludzi nie wykorzystać, czy to w pracy związkowej, czy w parlamencie. Ja panu jeszcze, który dzwoni z Wielkiej Brytanii, dodam, że jest inny przewodniczący, były przewodniczący, który nazywa się Marian Czaklewski, który nie zapadł się pod ziemię, który pracuje, jest pracownikiem Komisji Krajowej Solidarności, robi bardzo dobrą robotę dla Solidarności w Brukseli i też jest wykorzystywany przez Solidarność, bo nie stać nas na gubienie ludzi z takim ogromnym doświadczeniem.
No ale właściwie dlaczego tak, byśmy mieli gubić? No przecież każdy człowiek ma prawo do tego, żeby awansować, żeby coś w społeczeństwie znaczyć. Każdy ma prawo się rozwijać. Janusz robi to świetnie, co robił jako przewodniczący. Podjął decyzję o tym, że będzie parlamentarzystą i słusznie podjął. Wszyscyśmy go w tym wspierali. Więc ja nie widzę tutaj... To jest jakaś... Nie bardzo wiem, o co chodzi. To znaczy tak, że jeśli jesteś w związku zawodowym, to nie masz prawa się rozwijać. To jesteś jakimś obywatelem klasy B. Tak samo jest obywatelem jak ja, jak Tadek, jak pewnie pan też jest obywatelem Polski. Ma pan prawo się rozwijać.
Kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże, witam, Jadwiga ze Śląskiego.
Witam panie Jadwigo.
Obecne, wszechwładnie panujące u nas samodurstwo, samodzierżawie, autokratyzm to typowe cechy w sprawowaniu władzy przez psychopatów. I nam, narodowi, nie wolno tolerować takich osobników i takich rządów. Z historii, i to nie tak odległej, znamy takiego maniaka, któremu marzyła się taka władza. Ein Reich, ein Volk und ein Führer. Jedno państwo, jeden naród i jeden wódz. I jak to wyszło? Pamiętamy. A przypomnę tylko jedno hasło wtedy. Żydzi do gazu. Wołam SOS dla Polski, a 13 września trwanie aż do skutku. Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Kto do Pani Jadwigi?
No trudno coś, trudno skomentować to, bo pani ma pewnie doświadczenia sprzed wielu lat i słuszne obawy. No, my aż tak bardzo krytycznie nie oceniamy, żeby nazywać psychopatami obecnie rządzących. No ale jeżeli takie jest pani odczucie, to w takim razie nie jesteśmy odosobnieni w tej krytycznej ocenie polskich rządów na przestrzeni tych ostatnich lat.
Za chwilę kolejne telefony. Dla państwa zaśpiewa pan Andrzej Jerosiewicz.
Dobre wieści napływają już z Półtuska, że Półtusku pomni chcą postawić Tuska. Chcą postawić mu powierzchnię, ale które? Czy to od pasa w dół, czy to od pasa w górę? Najbardziej dzieci ucieszyły się w przedszkolach, że na rynku stanie pomnik Kaczor Donald, że na rynku długo tak oczekiwany stanie pomnik Kaczor Donald, ich kochany. O, bella vita! Najbardziej dzieci ucieszyły się w przedszkolach. O, bella mare, że na rynku stanie pomnik Kaczor Donald. O, bella vita, że na rynku długo tak oczekiwany. O, bella mare, stanie pomnik Kaczor Donald i kochany. Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la i hop-sa-sa. Tra-la-li, tra-la-li, wielka rewia mi się śni. Tra-la-li, tra-la-li, wielka rewia mi się śni. Przekonują pani dzieci tam przez kola, że Donald Tusk to nie jest Kaczor Donald. Tłumaczyła dzieciom pani od muzyki, że Donald Tusk to nie jest Kaczor z myszki Miki. Takie trudne te rozmowy są z młodzieżą, bo tam w przedszkolach i takim nie uwierzą, że Donald Tusk to jakiś inny macho, że Donald Tusk to nie jest Donald Kaczor. O, bella vita, tłumaczyła pani dzieciom od muzyki. O, bella mare, że Donald Tusk to nie jest Kaczor z myszki Miki. Że Donald Tusk to jakiś inny nowy macho. Że Donald tak, ale to nie jest Donald Kaczor. Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la i hop-sa-sa. Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la i hop-sa-sa. Tra-la-li, tra-la-li, wielka rewia mi się śni. Tra-la-li, tra-la-li, wielka rewia mi się śni. Kaczora widział jego tam Donalda Tuska. I niech pani już nie kłamie, nie przesadza, bo dziubki oczy nawet Cooper mu się zgadza. I zdumienie było w oczach tych dziecinnych, że ten Donald to jest jakiś Kaczor inny. Bo najgorsze to co się może zdarzyć, zabrać idola dzieciom i zabronić marzyć. O, bella vita. I zdumienie było w oczach tych dziecinnych. O, bella mare, że ten Donald to jest jakiś Kaczor inny. Bo najgorsze to co się może zdarzyć, zabrać idola dzieciom i zabronić marzyć. Ale są jeszcze głosy.
55 minut po godzinie 22 trwają rozmowy niedokończone. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże, kłania się Józef z Monachium. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Józefie.
Szczęść Boże. Ja poza tym, że w tej chwili jestem wiceprzewodniczącym Rady Parafialnej Parafii Monachijskiej, Polskiej Parafii, ojców renturystów, także pozdrawiam bardzo serdecznie Toruń. Jestem też w pracy, po prostu zaangażowany w tę działalność społeczną, czy powiedzmy związkową, o której tutaj panowie mówią. I chciałem tutaj powiedzmy bardzo pokrótce naświetlić sytuację niemiecką. To znaczy, byłem parę lat członkiem Rady Pracowniczej. Znaczy, niemiecki system jest taki, że w każdym zakładzie pracy czy przedsiębiorstwie, które ma liczbę pracowników od 5 w górę, jest obowiązek stworzenia możliwości działania rady pracowniczej. A czy to jest niezależne od związków zawodowych? Czyli powiedzmy 5 osób, jedna osoba w radzie pracowniczej. My tu mamy po prostu, powiedzmy, jakoś w naszej firmie więcej osób, więc tam było w tej chwili, raczej były wybory, by tam 11 osób zostało wybranych. Dodatkowo zostałem wybrany jako, powiedzmy, przedstawiciel osób oślepionych, to jest taka nazwa Schwerbehinder, czyli osoby, które mają pewnego rodzaju upośledzenia związane ze stanem zdrowia, muszą mieć swojego przedstawiciela w radzie pracowniczej, inaczej zakład płaci karę. Płaci po prostu karę za to, jeżeli tego nie przestrzega. Takie są po prostu warunki niemieckie. Dodatkowo na to się nakłada oczywiście działalność związków zawodowych. Każdy ma prawo związania się ze związkami zawodowymi, płaci tam jakąś po prostu składkę, ale w tym momencie oczywiście związkowcy też są utrzymywani po części właśnie ze składek członków związku, po części też ze składek pracodawców. Znaczy Niemcy, które tak bardzo właśnie chwali Tusk w Polsce i Komorowski i w ogóle wszyscy rządzący, że taki doskonały kraj, któremu się powodzi, bardzo dbają o prawa pracownicze i tu rzeczywiście związki zawodowe są, że tak powiem, dofinansowywane. My jako Rada Pracownicza z mojej działalności, to może mogę potwierdzić, mamy szkolenia, które opłaca Zakład Pracy i to wcale nie tanie szkolenia, bo są tam i adwokaci, i powiedzmy, i są ludzie związani z prawami pracowniczymi. Uczą po prostu nas tego, jak bronić praw pracownika przed pracodawcą, który te prawa chce naruszyć. I za to płaci pracodawca. Także po prostu chciałem w dyskusji po prostu dorzucić ten wątek, że jeżeli w Polsce w tej chwili pan Tusk czy jego partia chce likwidować związki zawodowe, chce w ogóle jakoś likwidować prawa pracownicze, a z drugiej strony podkreśla jakąś tą, powiedzmy, efektywność modelu niemieckiego, to znaczy, który tutaj rzeczywiście przynosi w tej chwili dobre rezultaty, bardzo mało bezrobotnych, miejsca pracy i tak dalej, no to powinien się pan Tusk, premier i jego partia i tam, powiedzmy, jego poplecznicy zastanowić nad tym, czy rzeczywiście nie należy w tym momencie wesprzeć, pan jakiś mówił o lewej nocy, ja to po prostu w tej chwili powiem o nodze pracowniczej, to znaczy jeżeli po prostu chce się coś zrobić i rozsądnie, to trzeba z przedstawicielami pracowników dyskutować, prawda? Czy to jest, powiedzmy, rada pracownicza, czy są związki zawodowe, na tym polega racjonalny dialog w miejscu pracy. Inaczej to jest takie jakieś, no nie wiem, na czym to polega w tej chwili w Polsce, to znaczy wszystko się wali, wszystko się sypie. Rosowski szuka pieniędzy nawet u dzieci z Narodowym Funduszu Zdrowia, w związku z czym próbuje się szukać kozła ofiarnego, z jednej strony kibole, z drugiej strony związki zawodowe, ale to nie ma z racjonalnością nic wspólnego. To są po prostu jakieś takie dziwne łapu-capu i z tego powinni sobie ludzie w Polsce zdać sprawę.
Dziękujemy panie Józefie za ten głos poza granicą ojczyzny, panie przewodniczący.
No, możemy tylko bardzo serdecznie podziękować za ten głos. Nie mówiliśmy właśnie o przykładach, jak jest w innych krajach i na przykładzie choćby Niemiec, co powiedział przed momentem pan, ale także w innych krajach. No, tak to jest, że pracodawcy finansują funkcjonowanie związków zawodowych właśnie po to, żeby mieć partnera, z którym po prostu negocjuje, rozmawia, określa warunki pracy, warunki BHP i tak dalej. No i jeszcze raz powtórzę pańskie słowa. Jeżeli Tusk tak bardzo chwali Niemcy i zapatruje się, to niech popatrzy właśnie, jaki jest model w Niemczech, jak funkcjonuje ta współpraca z pracownikami w Niemczech i niech się wzoruje właśnie na tych najlepszych.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże, Wojtek z Centralnej Polski.
Witam panie Wojciechu, pozdrawiam, bardzo proszę.
Ja od 20 lat jestem przedsiębiorcą, prywaciarzem tak zwanym, a wcześniej brałem udział właśnie w tworzeniu Solidarności i zawsze się będę tu związkowcem, mimo że jestem w tej chwili prywaciarzem. Dlatego pani, która wcześniej zadzwoniła, mnie zupełnie zbulwersowała, która się dopominała, żeby w studiu był przedstawiciel rządu, a ten rząd od 6 lat nic innego nie robi, tylko kłamie w żywe oczy we wszystkich mass mediach. Mało tego, dziennikarze są tak lojalni wobec rządu, że nie potrafią uczciwie prowadzić dyskusji ani dopominać się o krzywdę ludzką, która się dzieje tuż obok nich. Dlatego, że kamuflują szereg nieszczęść, mnóstwo nieszczęść, które się dzieją wokół dziennikarzy w całej Polsce. Tego typu paraliżowanie społeczeństwa jest po prostu niedopuszczalne i polskie społeczeństwo zapłaci za to olbrzymią cenę. I głos takiej pani, która dzwoni do Radia Maryja i mówi o tym, że ona się dopomina o tym, o to, żeby przedstawiciel rządu był w Radiu Maryja, po prostu jest albo nieprzytomna, albo właśnie, tak jak tutaj pan powiedział, jeden z gości ze Związku Zawodowego, że ma w tym czysty, żywy interes, że tak robi. Obaj jej nie podejrzewamy, ale na to wygląda. W związku z tym, no tutaj długo by można było mówić na różne tematy, ile tutaj w Polsce dopuszczono do różnych nieszczęść. No, ja jestem teraz od dwóch tygodni próbuję oglądać inne media. No i jest taki program Państwo w Państwie i w tym programie mówi się o tym, w jaki sposób po prostu przedsiębiorstwa w Polsce upadają. No ale do tego niby dobrego programu zaprasza się na przykład Ruch Palikota i tego typu gości, którzy niewiele mają do powiedzenia ani ci goście, ani prowadzący, tylko budzi jak gdyby zgrozę to, co się w Polsce dzieje i ci ludzie, którzy są doprowadzeni do ruiny. Po prostu ani dziennikarz nie umie prowadzić programu, bo ma go na zlecenie, bo niby coś zauważył i zaprasza gości z Ruchu Palikota, którzy też mają się uwiarygadniać w oczach opinii publicznej. Także życzę związkom zawodowym wszystkiego najlepszego i mają takie samo prawo do tego, żeby bronić pracowników jak, nie wiem, poseł, premier, prezydent. To jest taka sama rola przewodniczącego związku zawodowego. I życzę tam odwagi dlatego, żeby bronić robotników, pracowników przed mieć inne zdanie niż pracodawca, to trzeba być odpowiednio uposażonym prawnie i trzeba być człowiekiem dzielnym i odważnym. I do tych ludzi, którzy mają pretensje do związkowców, to proszę ich o to, żeby sobie zadali pytanie, czy są w stanie być przeciwko swojemu pryncypałowi, u którego pracują. Czy są w stanie być przeciwko rządowi Tuska, skoro niewłaściwie postępuje. Nie mają takiej odwagi. Mnóstwo ludzi nie ma takiej odwagi. A wy, panowie, macie i za to was bardzo szanuję. Pozdrawiam z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Wojciechu, bardzo proszę.
Panie Wojciechu, drogi, bardzo dziękuję za ten głos i chcę powiedzieć, że protestujemy również w pańskim imieniu. W imieniu setek, a może nawet tysięcy pracodawców, uczciwych pracodawców, którzy w wyniku fatalnej ustawy o zamówieniach publicznych przegrywają przetargi, którzy po prostu nie mają szans z różnymi szubrawcami, którzy wygrywają przetarg, dając najniższą cenę, potem biorą podwykonawców, którym nie płacą. Takie obrazki mieliśmy przy budowanych właśnie autostradach, stadionach i tak dalej. Ale jest cała masa pracodawców uczciwych, w imieniu których również będziemy protestowali. Zapraszamy pana i innych pracodawców na piątek, wtedy, kiedy będzie wolna trybuna. Tam już zapowiadają się pracodawcy, którzy, tak jak pan to powiedział, będą mówili pod Sejmem, żeby się wreszcie władza obudziła i popatrzyła, do czego doprowadza kraj.
Ale jest jeszcze inny aspekt tej sprawy i tu miałbym bardzo wielką prośbę do pana. Dziękujemy za wsparcie. Będziemy wspierać takich ludzi jak pan i pracodawców, ale też macie, panowie pracodawcy, swoje miejsce.
Panie Boże.
też macie swoje miejsce do działania. Takim miejscem jest Związek Pracodawców. Ja chcę panu powiedzieć, że ze smutkiem to mówię kolejny już raz, że pomysł na takie działanie, osłabienie związków zawodowych, a w konsekwencji likwidacji, wyszedł właśnie ze Związku Pracodawców Rzeczypospolitej. Czyli Związek Pracodawców, który stał się narzędziem politycznym premiera. Dziękuję.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Eugeniusz z okolic Krosna.
Witam panie Eugeniuszu, bardzo proszę, jesteśmy już na antenie.
Szczęść Boże, ojcze, szczęść Boże kolegom związkowcom. Chciałbym poruszyć takie, jak gdyby, trzy kwestie. Tak zwane przywileje związkowe, zwalnianie związkowców i sprzedaż, czy tak zwana prywatyzacja firm. Szanowni goście, jeżeli chodzi o te przywileje, nie wiem, skąd taka nagonka na związkowców, na związki zawodowe, które w Polsce stanowią tam bodajże 6% ogółu zatrudnionych pracowników. Niemniej jednak całkowicie zgadzam się tutaj z wnioskami czy poglądem związkowców z Komisji Krajowej i innych związków, że celem tego rządu jest faktycznie likwidacja związków zawodowych. Podam taki przykład. Mówi się, że związki powinny, czy działacze związkowe powinni być utrzymywani tylko ze składek. No to niech mi odpowie projektodawca takiej ustawy, jeżeli organizacja związkowa liczy na przykład 50 członków związku i 10 zł wynosi składka miesięczna. Czy taki związkowiec może utrzymać swoją rodzinę za 500 zł, gdyby całą składkę na jego utrzymanie tylko przeznaczyć? A przecież trzeba odprowadzić jeszcze na inne struktury związku. To jest jedna sprawa. W moim przekonaniu oczywiście taki związek nie ma racji bytu, bo nie będzie istniał po prostu. Druga kwestia to zwalnianie związkowców. Tutaj z tego co słyszałem, bo późno włączyłem się w słuchanie, no rzeczywiście niespotykane w skali europejskiej na pewno, bo mam też kontakty i rodzinne i znajomych poza granicą kraju. Taka fala nagonki, taka fala zwolnień związkowców z byle pretekstu, a często i różnych prowokacji, tutaj kolega Tadeusz wie, o czym mówię, żeby tylko pozbyć się związkowców. Ja powiem tak, też jestem związkowcem i od 89 roku, kiedy było 300 członków związku, ja nigdy nie pełniłem funkcji związkowej na etacie. Zawsze byłem normalnym pracownikiem i społecznie pełniłem tę funkcję. Także i to nigdy nie odbywało się kosztem pracodawcy, ale zawsze z pracodawcą można było się porozumieć. Natomiast kiedy nastąpiła zmiana pracodawcy, to ten pracodawca nie koncentrował się na rozwiązywaniu problemów, tylko na walce ze związkowcami czy z konkretnymi związkowcami, których sobie upodobał. Także nie walczył z problemem, żeby go rozwiązać, tylko z działaczem związkowym, zwłaszcza aktywnym. Dlaczego o tym mówię? Też jestem w takiej sytuacji, tam Tadeusz zna tą sprawę. Chodziło o co? W zamiarach właściciela było sprzedanie z firmy PKS Krosno. Wspólnie z wszystkimi czterema związkami zawodowymi broniliśmy, o ile się dało. Niemniej jednak doszło do sprzedaży kilka dni temu i proszę sobie wyobrazić, kiedy chcieliśmy kupić tą firmę jako załoga, czyli żeby powstała spółka pracownicza, to mówiono nam, że będziemy musieli zapłacić może 7, 8, 9, a nawet 14 milionów. To będzie zależało, ile będzie trzeba za to i jaka będzie wycena. A proszę teraz posłuchać, co powiem. Sprzedano firmę za 400 tysięcy złotych. 400 tysięcy złotych. I jeszcze rozłożono temu nabywcy na 4 raty. Ta firma kupiła FK Partner z Warszawy, która ma kapitał zakładowy 100 tysięcy.
a kapitał zakładowy PKS-u 4 miliony 700. Pracownicy w tej chwili zarabiają 4 zł brutto za godzinę pracy. W czasie przerywanym oczywiście. I teraz mam tu do kolegi Tadeusza takie pytanie, bo zna sprawę na pewno. Niech powie, jak to jest. Solidarność współpracuje na, powiedzmy, tej niwie programowej z PiS-em. Powiatem rządzi Prawo i Sprawiedliwość i właścicielem PKS-u do 27 był powiat kosiński. I to Prawo i Sprawiedliwość, nie kto inny, sprzedało PKS takiemu nabywcy. Czy to jest, nie wiem to nawet nazwać, czy to jest uczciwe wobec pracowników, wobec właśnie Solidarności też? Jak my powinniśmy jako związkowcy w takiej sytuacji postępować? Przecież niczym się nie różnią ci władze ze starostwa powiatowego w Krośnie od PO. Te zwolnienia dyscyplinarne działaczy związkowych. Ta nagonka totalna taka. Nie wiem. Nie wiem, jak to nazwać. Był jeden prezes uwielbiany przez tych panów ze starostwa. I nie rozumiem, dlaczego tutaj władze krajowe PiS-u kryją tą sprawę. Przecież to jest mega afera. Przepraszam, może za długo mówię. I prosiłbym Tadeusza, żeby tutaj właśnie te kwestie wyjaśnił. A tej pani z Miska, no miła pani, to powiem tak, jeżeli pani słucha, to niech się pani nie martwi o rząd. Rząd się wyżywi.
Dziękuję ślicznie. Serdecznie. Pozdrawiam panie Eugeniuszu, z panem Bogiem. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
No przede wszystkim to ja dziękuję za telefon i współczuję koledze, który właśnie jest od roku bez pracy, który został z naruszeniem prawa zwolniony dyscyplinarnie. To właśnie jego przykład miałem na myśli, mówiąc o tym, że później pracodawca czy jego pełnomocnik unika kontaktu z wymiarem sprawiedliwości, bo w Polsce nawet takie rzeczy są dopuszczalne, że ktoś chodzi do pracy, ale przed sądem wystawia zaświadczenie lekarskie od lekarza sądowego, że nie może uczestniczyć w rozprawie. Więc w takim dziwnym kraju żyjemy. Doskonale znam ten przykład, bo to jest moje miasto, można powiedzieć. I serce się kraje, kiedy o tym kolega mówił, bo oczywiście jest konkurencja, są busy, jest cała masa samochodów prywatnych, ale firma, która świadczyła usługi dla ludności, ma pełne prawo do tego, żeby funkcjonować. Nie chcę już w tym momencie przesądzać o pewnych rzeczach, ale uruchomiłem nasze biuro eksperckie Komisji Krajowej Solidarności. Zbieramy informacje zarówno o tej firmie, która za 395 tysięcy dokładnie kupiła PKS, a przypomnę, że na przykład na remont stacji paliw, która jest na terenie tej firmy, wydano około 600 tysięcy. Nie mówiąc o stacji diagnostycznej, gdzie urządzenia są po kilkadziesiąt tysięcy. Więc tak to się odbywa. Oczywiście tu długo by mówić, bo firma co prawda się zobowiązała do zrealizowania pewnych środków, które powiat poręczył, kredyty i tak dalej, ale najkrócej, jak można powiedzieć, uruchomiłem ekspertów naszych, którzy analizują tą sytuację i powiem wprost, nie wykluczam złożenia do prokuratury odpowiedniego wniosku, bo są organy ścigania, które powinny w takich niektórych sytuacjach analizować takie procesy prywatyzacyjne w Polsce. Natomiast moim komentarzem co do sprawowanych rządów i tej całej sytuacji Myślę, że najlepszym moim komentarzem do tego będzie brak komentarza.
Ale tutaj, jeśli tak powiedziałeś, Tadeusz, że ma to znamiona takie, że można ewentualnie, teoretycznie tak zakładamy, że będzie unieważniony przetarg, to ja tobie, kolego, proponuję, no mówię tobie, bo pewnie jesteśmy związkowcami, ja proponuję takie rozwiązanie. Niezależnie od tego, co się będzie działo, a będzie się działo pewnie pozytywnie, znam tatka, wiem, jak będzie działał, natomiast proponuję jednak, żebyście jako pracownicy, bo powiedziałeś tutaj ciekawą rzecz, że chcieliście to kupić, ale ja proponuję, żebyście założyli natychmiast firmę pracowniczą, niech ona się składa z 5-6 ludzi, nawet byłych pracowników, to nie ma znaczenia. Wtedy, kiedy sytuacja, mamy nadzieję, stanie się taka, że przetarg zostanie unieważniony, żebyście natychmiast ruszyli po to jako spółka pracownicza. Naprawdę proponuję, zastanówcie się, telefoniczny kontakt tutaj mogę dać z moim kolegą, który, gdzie zakładaliśmy tą spółkę pracowniczą, żeby ci nie szło przez, jak po grudzie. Wszystko możesz mieć, możemy nawet do ciebie przyjechać tam, pokazać, jak tą firmę założyć, żeby to było raz, dwa. Wszystko podpowiemy, więc działajcie też na tej niwie. Szczęść Boże.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojca oraz szanownych gości. Mówi Jerzy z Francji, aktualnie jestem w Polsce. Przysłuchuję się tej audycji i chciałbym się podzielić mianowicie z moją refleksją, mianowicie w słusznej sprawie nigdy nie wolno zrezygnować. Ludzie sukcesu, ludzie prawi, to są ci, którzy wiedzą, do czego zmierzają i są nieustępliwi. Na przykład we Francji związki zawodowe są bardzo silne i rządy liczą się ze związkami zawodowymi, ponieważ one są w stanie wymusić na rządzących albo zmiany ministrów, a jeśli już nie, to nawet zmienić rząd różnymi metodami, strajkami. Także tutaj absolutnie ustępstwo nie wolno ustąpić. Poza tym dziwne są dla mnie również głosy, niektóre takie masochistyczne, takie przeciwko sobie. Przecież związki zawodowe, jak się słucha panów, słusznie pokazują, jak są w obronie obywateli, zwykłych ludzi, robotników. No i jednak są ludzie przekorni, tacy masochiści i właściwie z przekory naprzeciw będą rozmawiać. Poza tym jeden ze słuchaczy wspomniał mianowicie o tym, no ja osobiście nie mogę zrozumieć, jak się to dzieje w Polsce. Ta bezkarność jest strasznie rażąca i z tą bezkarnością trzeba walczyć, ponieważ jakżeż można zwolnić pracownika? To jest nie do pomyślenia, na przykład we Francji. We Francji pracownik ma swoje prawa. Nie wolno go zwolnić bez przyczyny. I to nie jest tak prosto, pracodawcy wiedzą o tym, zwolnić sobie dla swego widzimisię pracownika. On musi go wpierw oszczec na piśmie poleconym, przedstawiając zarzut, a następnie, upomnieć, następnie ostrzec, a trzeci list to już na rozmowę, prawda, zwalniającą. I to musi być uzasadnione i wtedy może zwolnić, ale na tym się nie kończy, ponieważ pracownik ma prawo, bo jeśli uważa, że było niesłusznie, tylko przez wyimaginowane zarzuty, prawda, pracodawca złej woli to czyni z różnych innych powodów, ale nie z powodu, prawda, pracy, efektywności pracy, wówczas idzie do sądu, prawda, który pracowniczego i ma swego adwokata oczywiście od nich. I ten adwokat broni, jeśli okaże się, że pracodawca nie ma racji, wzywa na pierwszej instancji do pojednania się. Jeśli nie, to jest sprawa następna. Jeśli przegrywa, przegrywa bardzo dużo. Jeśli by czynił pracodawca odwołanie mimo wszystko i po odwołaniu, po dwóch latach przegrał, jeszcze z procentem zwraca. Dlatego we Francji bardzo dobrze wiedzą pracodawcy, że nie wolno, że pracownik ma prawo i nie wolno go tak sobie, tak nim szargać, co jest dla mnie nie do pomyślenia w naszym kraju. No przecież to nigdzie takie coś nie istnieje. Prawda? Wobec tego w Polsce powinien być pewien porządek i pracownik ma prawa i obowiązki, tak samo i pracodawca, bo mogą być autentycznie, prawda, pracodawcy, którzy, pracownicy, którzy prawda, nie wypełniają swoich obowiązków, jeśli jest to słuszne. Ale musi to być udowodnione. Ale że ktoś należy do związków zawodowych, absolutnie z tego powodu, to jest absolutnie wykluczone. Prawdą jest, że we Francji boją się tych związków zawodowych, ponieważ one są bardzo silne i mają prawo do tego tak samo tutaj nie ustępować. Poza tym odnośnie policji w czasie strajków. No przecież we Francji to jest kraj, który dorósł do demokracji. Nasz, ja nie wiem, co się dzieje w naszym kraju. Przecież jest policja, której zadaniem jest pilnowanie porządku ludzi strajkujących. I ona przygląda się, ona nie wchodzi, ona się nie angażuje w to. Ona jest apolityczna, czy jest, prawda, w tym, jej zadaniem nie jest oceniać, tylko chronić uprawnioną manifestację. Że u nas się tak i dzieją z policją cuda, to jest nie do pomyślenia. Zresztą we Francji francuscy związkowcy mają silną swoją organizację, tak jak pan powiedział, że są, prawda, służby porządkowe, tam mają bardzo silną i tacy cwaniacy, którzy by chcieli naruszyć, to tam nie przejdzie tam, bo oni się zajmą. Trzeba tu być stanowczym, bezwzględnym i jeżeli słuszna sprawa, nie ustępować.
Szczęść Boże, powodzenia. Bóg zapłać. Panie Jerzy, pozdrawiamy.
Bardzo dziękujemy za ten głos. Istotnie we Francji tak jest. Ja noszę taki wycinek z Rzeczpospolitej z 2009 roku, gdzie jeden z pracodawców, który ma swoich pracowników w innych krajach, właśnie, a sprzyja Platformie Obywatelskiej, właśnie zapytany, czy w Polsce coś się zmieniło, poprawiło dla pracodawców, no między innymi powiedział właśnie taką rzecz wtedy, że w Polsce jeszcze to prawo pracownicze tak jakoś tak nie bardzo mu leżało, ale powiedział też, że zwolnienie 10 pracowników we Francji kosztowało go 250 tysięcy euro, czyli na okrągło licząc 1 000 000 złotych. I dziwna sytuacja, że ta sama firma, ten sam pracodawca w Polsce w ramach może nie redukcji zatrudnienia, ale chwilowego jakiegoś zachwiania, jeżeli chodzi o zamówienia, pozbył się prawie 1000 pracowników za darmo, bo kilkuset pracowników odeszło z pracy, ponieważ skończyły im się umowy terminowe. I to jest kolejny przykład właśnie różnicy pomiędzy tym normalnym światem a Polską, gdzie nagminnie są stosowane umowy śmieciowe, umowy na czas określony. I on pracownika nie zwolnił, po prostu mu się skończyła umowa i odszedł z pracy. I tak to niestety jest. Natomiast tu jeśli chodzi jeszcze o policję, jedna taka ciekawa sytuacja, bo właśnie 11 września pod Ministerstwem Spraw Wewnętrznych będą protestowali również policjanci. Będzie protestował Związek Policjantów. Przypomnę, że kilka dni temu protestowali, bo rząd wymyślił rękami ministra finansów, ministra Rostowskiego, że trzeba szukać pieniędzy do budżetu także wśród służb mundurowych i chcą policjantom, służbom mundurowym zabrać część pieniążków, zmniejszając wynagrodzenie za zwolnienie lekarskie do 80%, ze 100%. I tu jest dość dziwna sytuacja, bo jeśli ktoś by miał jakieś takie, no mówiąc kolokwialnie, lewe zwolnienie, ale jeżeli pracownik policji, straży pożarnej ulega wypadkowi w czasie pełnienia służby, w czasie wykonywania swoich obowiązków i zmniejsza się mu do 80% ze 100% wynagrodzenie za przebywanie na zwolnieniu lekarskim, no to jest przedziwna sytuacja. przedziwna sytuacja szukania pieniędzy właśnie nie tylko u dzieci, ale także u służb.
A jeśli chodzi o sprawę pracy, to proszę zwrócić uwagę, i tu chciałem panu, żeby pan zechciał, bo pan się pytał też, skąd to się bierze. Kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, zanim przystąpiła i teraz, kiedy już jesteśmy w Unii Europejskiej, wszystkie ustawy, które podejmuje polski Sejm, muszą być dostosowane do dyrektyw Unii Europejskiej. Poza jedną ustawą. To jest kodeks pracy. I Unia Europejska, która na lewo i na prawo mówi o prawach człowieka, mówi o prawie do zrzeszania się, do prawa związków zawodowych, na to przymknęła oko i dlatego pozwala sobie również polski rząd na to, ponieważ postarał się o to, o takie działania, postarały się poprzednie rządy wszystkie, żeby kodeks pracy nie był, nie do końca był zgodny z prawem Unii Europejskiej. Związki zawodowe we Francji, tam mam wielu przyjaciół, szereg kolegów ze związku przede wszystkim CFDT. Tam trochę inaczej sprawa wygląda. Ponieważ to wynika podobnie jak w Polsce z konstytucji i funkcjonowania związków zawodowych, ale we Francji jest cywilizacja pracy. W Polsce próbuje się cywilizować bezrobocie. I to jest ta różnica. Ale takim problemem podstawowym, z którym borykają się związki zawodowe w Polsce, to jest wymiar sprawiedliwości. Zresztą nie tylko związki zawodowe, obywatele. To jest wymiar niesprawiedliwości. Wyroki, które zapadają, na przykład o tym, żeby przywrócić pracownika do pracy. A pracodawca może sobie tego pracownika, czyli nie wykonać polecenia, czyli jakby... wyroku sądu i nic właściwie z tego jakichś większych konsekwencji nie ma. I to jest właśnie cywilizowanie, czy jakby brak cywilizacji również w naszym sądownictwie. Więc to jest cywilizowanie raczej bezrobocia i mówienie o tym, że lepiej jest być bezrobotnym niż pracownikiem, bo to taniej kosztuje państwo.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Proszę.
Jesteśmy na antenie. Kogo witamy? Skąd telefon?
Słucham.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewico.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Paweł z Okolic-Torunia.
Panie Pawle, czy trochę głośniej można prosić, bo bardzo słabo słyszymy.
Tak. Paweł z Okolic-Torunia. Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego, gości oraz wszystkich słuchaczy. Uważam, że w związku z nowelizacją ustawy o związkach zawodowych dochodzi do marginalizacji związków zawodowych i należałoby się temu przeciwstawić. Moje zdanie powinni wyborcy, może też słuchacze, może ci, którzy może głosowali nawet na koalicję, żeby powinni się udać do posłów i powiedzieć, że są przeciwni tej ustawie, żeby posłowie nie głosowali przeciwko jej nowelizacji. Teraz zagrożenie mam jeszcze, teraz już obecnie istnieją zagrożenia ze strony umów śmieciowych i nawet elektronicznego czasu pracy. Umów śmieciowych, wiadomo, mówiło się nawet, że wtedy pracownik nie miał do kredytu, ale nawet nie są płacone składki, a teraz elastyczny czas pracy może spowodować to, że będzie wyższe bezrobocie, bo pracodawca będzie mógł sobie wymagać dłuższy czas pracy od pracowników i nie będzie musiał zatrudniać kolejnych, a później może już ich zwolnić w czasie, gdy nie będzie potrzeba już tego pracowniku, żeby już nie będzie już tyle pracy. Kolejną sprawą to można powiedzieć, że jest paradoks taki, że partia, która ma korzenie związkowe, też wywodzi się tam wielu działaczy, tam nawet z Solidarności, tak zwanej pierwszej Solidarności, teraz oni są liberałami i to im prowadzą politykę antyswiązkową.
Tak, panie Pawle, tak. Dziękuję serdecznie. O tych wątkach wspominaliśmy w pierwszej części w Radiu Maryja i w drugiej części w telewizji Trwam, więc ciężko niektóre sprawy powtarzać, ale dziękujemy za te uwagi, dziękujemy za te sugestie. Drodzy Państwo, ta część naszego spotkania dobiega końca. Nasi goście są wytrwali jako ludzie Solidarności Zahartowania, więc Państwem będą także w programie po północy, dlatego nie czynimy podsumowania tej części naszego spotkania. Ja tych wszystkich, którym nie udało się dotelefonować do tej pory, zapraszam także na krótką przerwę. Po północy nasi goście będą do Państwa dyspozycji w studiu Radia Maryja. Dzisiaj rozmawiamy z Tadeuszem Majchrowiczem, zastępcą przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. W pierwszej części radiowo-telewizyjnej był z nami pan Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej, i z nami jest także pan Kazimierz Grajcarek, członek Komisji Krajowej i przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Dziękuję serdecznie i mówimy sobie do usłyszenia po północy. Bóg zapłać z Panem Bogiem.